Chciałbym usłużyć dzisiaj ze Słowa Bożego, z Ewangelii Marka, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Temat taki, że Pan Jezus Chrystus jest mocen odpuszczać grzechy na ziemi. Ewangelia Marka, rozdział 2. I przeczytajmy od wiersza 1 do 12. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Rozdział ten drugi opisuje miejsce i czas. Miejscem tym jest Kafarnaum. Czas to jest czas ponownego powrotu Pana Jezusa do tego Kafarnaum. Co się wydarzyło wcześniej w tym Kafarnaum, kiedy Pan był wcześniej? Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, od wiersza 31 i 32. I wstąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał ich w sabaty. I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. Pan Jezus w Kafarnaum, w Betsaidzie i Choryzanie, może przekręciłem nazwę tej miejscowości, w tych trzech, w Galilei, najwięcej spędził czasu, najwięcej uzdrowił. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, że Pan Jezus uzdrowił opętanego w Kafarnaum, uzdrowił trędowatego i uzdrowił teściową Szymona, czyli Piotra, teściową późniejszego apostoła Piotra. A więc Pan Jezus dokonał tych wielu cudów, w tym w Galilei. I kiedy po kilku opuszcza, w pierwszym rozdziale Pan Jezus opuszcza Kafarnaum i, jak czytamy, po kilku dniach wraca. Wraca do Kafarnaum ponownie. I wraca, ponieważ jak już wrócił, kiedy ludzie się dowiedzieli, zeszło się mnóstwo ludzi. Pan Jezus był już znany. Wiele dokonał. Ludzie wiedzieli, kim on jest. Nawet niektórzy uważali i widzieli w nim autorytet. Natychmiast się pojawiły tłumy. I mamy tu opis, że Pan Jezus przebywał w domu. I przebywał w domu i oczywiście te tłumy zeszły się. Pierwsi ludzie, którzy przybyli, mieli miejsce w domu. Natomiast ci, którzy przybyli później, już nie mogli się z powodu braku miejsca dostać do domu. A więc całe te rzesze ludzi było na zewnątrz. Jeżeli chodzi o komfort, to ci ludzie byli w najlepszej sytuacji. Ci, którzy przyszli pierwsi. Ponieważ oni byli najbliżej Pana Jezusa, mogli słuchać, bo Pan Jezus głosił im słowo, mogli słuchać i widzieć. Byli najbliżej. Natomiast ci, co byli dalej, musieli stać na zewnątrz. Co możemy się dowiedzieć z tego fragmentu? I jest jedna bardzo istotna sprawa. Dlaczego Pan Jezus przecież wiedział, że większość ludzi jest poza domem? Dlaczego Pan Jezus nie głosił im na zewnątrz tego słowa, nie głosił Ewangelii na zewnątrz? Bo w wielu miejscach Biblii widzimy, że Pan Jezus głosił na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. Tutaj nie czytamy, żeby było zimno lub padał deszcz. A więc nasuwa się pytanie, dlaczego? I na to pytanie w zasadzie jest prosta odpowiedź. Odpowiedź jest prosta, ponieważ Pan Jezus wiedział, że w czasie, kiedy On będzie tam głosił, przybędzie cztery osoby, które przyniosą na łożu paralityka. On wiedział o tym. To jest podobny obraz do tego, kiedy Pan Jezus usiadł przy studni, kiedy czekał na tą Samarytankę, która przyszła naczerpać wody. O tym czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Pan Jezus w południe czekał. I tu też Pan Jezus czekał. Na tych, którzy przyszli, mieli przyjść razem z tym chorym paralitykiem, dźwigając go na łożu. Samarytanka przyszła po wodę i dowiedziała się prawdy o Panu Jezusie Chrystusie. Dowiedziała się wszystko o Mesjaszu. Pan Jezus wszystko jej wyjaśnił. To była indywidualna rozmowa Pana Jezusa z tą niewiastą. I ona uwierzyła. Ona uwierzyła i jej świadectwo było takie, że pobiegła do wsi i wszystkim powiedziała, czy to nie jest Chrystus. I wielu z tych ludzi uwierzyło przez jej świadectwo. Tutaj natomiast, kiedy przyszli ci, którzy nieśli tego paralityka, zobaczyli, że z powodu tłumów nie ma możliwości, żeby się mogli dostać do środka, tam, gdzie przebywał Pan Jezus. Pan Jezus wiedział o tym, że ci ludzie przyszli. Pan Jezus mógł zrobić tak. Zrobić tak, że wyjść i rozkazać tym ludziom, żeby się rozstąpili i pozwolili przejść tym, którzy nieśli te łoże z tym chorym paralitykiem. Druga możliwość to Pan Jezus sam mógł wyjść i pójść do tych, którzy nieśli tego chorego. Pan Jezus często chodził, kiedy ktoś poprosił go do domu, żeby kogoś uzdrowić. Ale Pan Jezus nie zrobił ani tego, ani nie wyszedł. Natomiast ci czterej, którzy dźwigali tego chorego, Barierą do nie przebycia, tą przeszkodą, był ten olbrzymi tłum. I w zasadzie oni zostali skazani na własne siły. Ci ludzie, którzy przynieśli tego chorego. Ale co tam czytamy? Tam czytamy, że oni mieli wiarę. I właśnie ta wiara spowodowała, że oni zobaczyli, że jest szansa. Że jest możliwość dostania się do Pana Jezusa. Mianowicie trzeba wziąć, rozebrać dach i tego chorego spuścić na łożu, tam gdzie przebywał Pan Jezus. I oni to zrobili. Wiara właśnie powoduje to, że kiedy są przeszkody, to człowiek, który ma wiarę, mimo przeszkód ponosi ten trud. Oni ponieśli trud rozbiórki dachu. To nie było coś, ponieśli trud. Ponieśli trud wciągnięcia tego chorego na dach i spuszczenia. Ale tak postanowili, tak zrobili i ten cel został przez nich osiągnięty. Wiara to polega na tym, że jeżeli człowiek wierzy, ufa Chrystusowi, to cel zostanie osiągnięty. Cel. A oni mieli cel, żeby przyjść do Chrystusa. I to się stało też. Jeżeli chodzi o tłum, jeżeli ktoś wie, jak funkcjonuje tłum, a jeszcze wtedy, kiedy się pojawił Pan Jezus i ci ludzie wiedzieli, że On uzdrawia. Tam na pewno nie jeden był chory z jakimiś dolegliwościami. Byli ludzie, którzy chcieli słuchać Słowa Bożego. Byli ludzie, którzy cierpieli. Mieli różne dolegliwości, ale każdy z nich chciał być jak najbliżej Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nich chciał być jak najbliżej. A więc jeżeli tłum, a tłum to jest skupisko ludzi, wiemy co to znaczy. To są to byli grzeszni ludzie. I tak jak my obserwujemy tłum, gdzie ludzie się pchają, tłoczą, bo chcą osiągnąć coś, otrzymać. Oni nie patrzą na innych. I nikt z tłumu nie będzie się oglądał z tyłu, że tam ktoś chce się dostać. Nie ma wtedy uprzejmości, nie ma wtedy wychowania. Ludzie grzeszni są egoistyczni. Każdy z nich chce otrzymać. Każdy chce tam być jak najbliżej Pana Jezusa Chrystusa. A więc uczynili ci, którzy nieśli paralityka, osiągnęli ten cel. I Pan Jezus zwraca się do paralityka bardzo ważne słowa. A mianowicie, synu, odpuszczone są twoje grzechy. Bardzo ważne słowo, wielkiej wagi. To pokazuje te słowo, które Pan Jezus wypowiada, to pokazuje, jak bardzo Panu Jezusowi zależy na tym, żeby człowiek grzeszny miał odpuszczone grzechy. Pan Jezus bardzo pokazuje tym, że nie tylko zależy mu na tym, ale pokazuje tą wypowiedzią, że On jest Bogiem. Że On ma moc odpuszczenia grzechów. I że to jest prawda, którą Pan Jezus wypowiada, to jest prawda. Siedzieli tam uczeni, którzy z tym się nie zgadzali. Nie zgadzali się, co powiedział Pan Jezus. Oni oczywiście nie powiedzieli tego na głos. Oni powiedzieli to w swoich myślach, ale Pan Jezus znał ich myśli. I ci ludzie, uczeni, pomyśleli sobie, któż może odpuszczać grzechy? Jedynie Bóg. To była prawda i to jest prawda biblijna. oni znali tą prawdę biblijną. Każdy Izraelita znał tą prawdę. Nie tylko uczeni. Pomyśleli tylko uczeni. Ale ta prawda biblijna, którą oni znali, nie utożsamili tej prawdy biblijnej z osobą Pana Jezusa Chrystusa jako Boga. Oni widzieli w Nim jako człowieka, może jako proroka, jako tego, który uzdrawia, ale nie kojarzyli Pana Jezusa z osobą boską. I jeżeli ludzie znają prawdy biblijne, a jeżeli chodzi o Pana Jezusa Chrystusa i te dzieło, które On dokonał, nie tylko dzieło zbawienia, ale całe to dzieło, o którym czytamy, o stworzeniu, o wszystkim, to jeżeli coś pomniejszamy poprzez niewiarę, bo oni w to nie wierzyli, ci uczeni, czyli nie uwierzyli, że On jest Bogiem, ten człowiek w takim razie nie może dostąpić odpuszczenia grzechów, bo on pomniejsza dzieło, które Pan Jezus uczynił i na Golgocie wszystko, co uczynił. I o tym trzeba przeczytać z listu do Kolosan. Otwórzmy list do Kolosan. List do Kolosan, rozdział pierwszy, od wiersza 15 do 23. Tutaj jest tylko mały wycinek, o którym apostoł Paweł pisze w tym liście do Kolosa. Tłumacze zatytułowali ten fragment, który przeczytamy, Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. To jest dobrze zatytułowany ten fragment. I czytamy od 15 wersetu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. 16 wiersz. Z Nim zostało stworzone wszystko. Pan Jezus stworzył. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Wszystko jest na Jego chwałę. Wszystko, zwierzchności, wszystkie są poddane pod Jego władzę. On jest obrazem niewidzialnego Boga. Ludzie nie widzieli Boga, ale ci ludzie, którzy tam byli, oni widzieli Pana Jezusa jako uzdrowiciela, ale nie widzieli Go jako Boga, nie utożsamiali Jego osoby z osobą boską. On jest przed wszystkimi rzeczami. Na Nim jest wszystko ugruntowane. I teraz On jest głową Kościoła. On powołuje do tego Kościoła, On sprawuje władzę w tym Kościele i On jest tym, który kieruje. On sprawuje władzę w całym Kościele, sprawuje władzę w poszczególnych zborach. Ciało Chrystusowe to są wszyscy ci wierzący, którzy należą do Niego. On jest początkiem pierworodnym z umarłych. On jest początkiem pierwszym z umarłych. Pierwszym, pierworodnym. Adam umarł w grzechu. Adam był tym ziemskim człowiekiem. Pan Jezus umarł, ale nie w grzechu. On jest niebiańskim człowiekiem. Syn człowieczy. On jest Bogiem i Synem człowieczym. Pierwszym. Pierworodnym z umarłych. jako ten, który pierwszy z powodu moich, twoich grzechów umarł, ale nie własnych. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. On jest Bogiem, potężnym Bogiem, równym Ojcu. Żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, na niebie, pojednało się i z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Żeby ludzie przez Ewangelię i wiarę w Niego, przez krew, która została przelana na krzyżu Golgocie, żeby się ludzie pojednali. Takie jest poselstwo Ewangelii. Taki był cel Pana Jezusa Chrystusa. I On tego dokonał 2000 lat temu. On przybył do Kafarnaum. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Ci uczeni od razu powiedzieli, on bluźni, ponieważ nie wierzyli, że Pan Jezus jest Bogiem, a Pan Jezus powiedział prawdę. Synu, odpuszczone są twoje grzechy. Pan Jezus powiedział prawdę. Uczeni znali też biblijną prawdę. Ale co to znaczy, kiedy biblijnej prawdy nie łączy z tym dziełem, które Pan Jezus z Jego osobą? To wtedy stajesz już nie po Jego stronie. Nie możesz dostąpić odpuszczenia grzechów. Teraz pojednam w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Wyobraźcie sobie. Grzeszników nas zbawił, my przez łaskę uwierzyliśmy i Pan Jezus stawia przed swoim tronem tych, którzy nigdy niepokalanych, tych, którzy nigdy nie dopuścili się grzechu. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że uczyni grzechy, które odpuści, Jego krew jest mocny odpuścić grzechy, zgładzić. W Starym Testamencie były składane ofiary, które przykrywały grzech. Pan Jezus gładzi grzechy. To jest zasadnicza różnica. I Pan Jezus mówi, nigdy ich więcej nie wspomnę. Kiedy staniesz przed Jego tronem jako zbawiony, On nigdy nie wspomni na twoje grzechy. On dotrzyma słowa. Bo postawi cię jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Trudno sobie to wyobrazić, ale to jest prawda. I wielu ludzi w to nie wierzy. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Apostoł Paweł mówi, ja jestem sługą. Kiedyś byłem wielkim grzesznikiem, a teraz jestem sługą, ponieważ tą Ewangelię została mu darowana. Zrozumiał tą Ewangelię, którą usłyszał. Sam Pan Jezus stanął na jego drodze. A więc jeżeli człowiek z tego dzieła, z tego fragmentu Słowa Bożego, jeżeli coś ujmie w tym sensie z niewiarą, nie jest to możliwe, żeby dostąpił odpuszczenia grzechu. Dzieło Jego i to, co wszystko jest związane, Słowo Boże, z osobą Jezusa Chrystusa, wszystko musi być oparte na wierze. Innej nie ma. Jeżeli ktoś wierzy, że Pan Jezus jest Bogiem, a nie wierzy, że przyszedł w ciele, to, co jest prawdą, Pan Jezus urodził się, przyszedł, urodził się na ten świat. Są ludzie, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, ale mówią, że wierzą w Boga. I chcą od tego Boga usprawiedliwienia. Chcą od tego Boga, aby Bóg ich usprawiedliwił i odpuścił im grzechy. A pomijają to, co Pan Jezus uczynił. Całe to Jego dzieło jest oparte, bo On jest Bogiem. Tylko, że wielu ludzi w Niego nie wierzy. Moje pytanie dzisiaj jest takie. Jak możesz poznać dzisiaj człowieka, który został, nawrócił się, uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa? Jak poznasz? Jak poznasz człowieka, który ma odpuszczone grzechy? Musimy przyjrzeć się mianowicie temu, że Słowo Boże mówi, że człowiek, każdy jeden, rodzi się w grzechu. Każdy człowiek rodzi się w grzechu. A więc, żeby poznać, czy ten człowiek się nawrócił, to musisz dobrze znać jego świadectwo, jego życia przed nawróceniem. Wielu ludzi przychodzi w zborze, mówi o swoim nawróceniu, o swoim przeszłym życiu, ale później przychodzi czas próby i ci ludzie odchodzą. Idą z powrotem w świat. A więc człowieka musisz poznać i te świadectwo jego życia, musisz o nim dobrze wiedzieć, naprawdę jak ten człowiek żył. Drugą rzeczą to jest to, że musisz usłyszeć świadectwo jego nawrócenia i teraz te świadectwo jego nawrócenia. Kiedy ten człowiek jest w zborze, ta osoba, brat czy siostra, to wymaga czasu i to dłużego czasu, żeby się przyjrzeć, a dopiero pod koniec życia, na podstawie tego nawrócenia, które się zaczęło u człowieka, czy ma 17, 18, 20, 30 lat, i kiedy on jest w tym zborze pańskim, podlega dyscyplinie, wychowaniu, nauczaniu, który widzi, chęć rozwija się, uświęca się poprzez Słowo Boże, poprzez społeczność z innymi wierzącymi, poprzez modlitwy. I widzimy, że Bóg zmienia tego człowieka. I mimo, że on przechodzi różne próby i doświadczenia, każdy inny, to jednak widzimy, że ten człowiek, czy ta osoba, czy ten brat, czy ta siostra zawsze jest z Panem. Zawsze trzyma się Bożego Słowa, trzyma się Pana Jezusa Chrystusa. On nie chce wrócić już do dawnego życia grzesznego, zanim się nawróci. On poznał coś nowego, coś dobrego, coś kosztownego i wie, że to jest sens i cel jego życia. Aby służyć Bogu, aby mówić o Bogu, aby przynosić Mu chwałę. To tylko zobaczymy w zborze pańskim. Poza zborem tego nie zobaczysz w świecie, bo nie możesz. Nie ma takiej możliwości. Pan Jezus też wypowiada słowa, które przeczytamy jeszcze raz może w 9, tym Marka w drugim rozdziale. Czyli od 9. Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi? Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec? Wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczenia grzechu na ziemi, rzekł paralitykowi. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Pytanie jest takie, dlaczego Pan Jezus wypowiada słowa, odpuszczone są ci grzechy, czy że wstań, weź łoże swoje i chodź. I 10 werset, lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczenia grzechu na ziemi. Na ziemi. Na ziemi. Dlaczego Pan Jezus kładzie nacisk słowo ziemia? Dlaczego nie mówi, będziecie mieli odpuszczone grzechy w niebie? Pan Jezus mówi, będziecie mieli odpuszczone grzechy na ziemi. Dlatego, że człowiek się rodzi w grzechu. W ziemskim tym życiu człowiek zaczyna się i rodzi w grzechu. I ziemskie życie powoduje to, że cały czas człowiek boryka się z tym grzechem. Grzech aktywny jest na ziemi. I dlatego Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby rozprawić się z tym grzechem, twoim, moim. I On to uczynił. A więc, jeżeli człowiek nie uwierzy to, co Pan Jezus dokonał, to w tym ziemskim życiu, z tym grzechem pójdzie do wieczności. To jest raz. Dwa, jeżeli człowiek uwierzy i opowie się za Panem Jezusem Chrystusem, uwierzy, przyjmie Ewangelię, przyjmie zbawienie, pokutuje, wyzna grzechy, jest dzieckiem Bożym, on też pójdzie do wieczności. A więc grzech nie ma już miejsca w wieczności w tym sensie, bo nie ma w Biblii żadnego miejsca, które by Bóg wyznaczył w wieczności, że człowiek może jeszcze mieć oczyszczenie z grzechów. Nie ma takiej nauki. Nie ma takiej myśli. Ludzie, którzy taką naukę głoszą, to wbrew Słowu Bożemu. Głoszą o zbawieniu, a jednocześnie głoszą, że grzechy ludzie mogą mieć oczyszczone w wieczności. Nie jest to prawda. To jest kłamstwo. A więc konsekwencja, to, co człowiek słyszy i w co wierzy, to spowoduje konsekwencje w jego życiu w wieczności. Bo tam będziesz żył w wieczności. Tylko pytanie, z Bogiem w niebie, czy z szatanem w piekle? Innych miejsc nie ma. A więc ci ludzie Starego Testamentu i Nowego, o których my czytamy, pasjonujemy się tym, o których czytamy i widzimy, którzy przyjęli to zbawienie, to jest zachęta dla mnie, dla ciebie, aby iść tą drogą, iść za Panem Jezusem Chrystusem i trzymać się Słowa Bożego. Być wiarygodnym w małych rzeczach. Być wiarygodnym w tym, co Pan Jezus zmienia w twoim życiu. Musi wiele zmienić w moim, w twoim życiu. Aby nas właśnie postawić tych niepokalanych, świętych, przed własnym, swoim tronem. Ja na ten dzień czekam i zachęcam każdego. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.